Pochylmy nasze głowy. Panie Jezu, chcę dziękować Tobie za to, że dzisiaj na tym miejscu możemy zebrać się, by uwielbiać Twoje wielkie, cudowne imię. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, co dla nas uczyniłeś na Golgocie i co czynisz dla nas każdego dnia. Panie, chcemy naprawdę wielbić Ciebie całym naszym życiem. Pomóż nam dzisiaj, Panie, przynosić Tobie chwałę. Panie, też proszę Ciebie o to słowo, które mam. Panie, by ono płynęło prosto z serca. Pobłogosław ten czas. Pobłogosław, Panie, każdego, kto dzisiaj na tym miejscu jest. Tobie niech będzie chwała. Amen. Chwała, chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała niech będzie Jezusowi. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być wśród was. Nie wiem jak wy, ale mi tak z biegiem lat, kiedy przybywa lat, to tak coraz bardziej chcę być na nabożeństwach, coraz bardziej chcę być z Bożym ludem. Dobrze się czuję wtedy, gdy jestem wśród wierzących. Dobrze się czuję wtedy, kiedy mogę się modlić, uwielbiać Pana, kiedy mogę śpiewać Jezusowi na chwałę, kiedy mogę słuchać Słowa Bożego. Wiecie, mam teraz urlop i mogę dużo czasu poświęcić na to, by słuchać Słowa Bożego, czytać, słuchać różnych kaznodziejów, między innymi też i waszego pastora. Kazania. I wiecie, naprawdę, internet to wiemy, że to jest przede wszystkim przekleństwo, tak? Ale dlatego, kto umie używać wszelkich narzędzi, które są dane, może być to błogosławieństwem. I dzięki temu, że mamy dostęp do takich zasobów Słowa Bożego, możemy naprawdę budować swoją wiarę. Wiecie, to tak samo jak z nożem, prawda? Nóż mamy po to, by kroić chleb, by przygotowywać posiłki, ale może być też użyty do tego, by zabić. A więc Bóg daje nam łaskę i daje nam mądrość, byśmy mogli korzystać z tego wszystkiego, co jest dla nas przygotowane. Chwała niech będzie Jezusowi. Kochani, chciałbym, ażebyśmy otworzyli Psalm 32, Psalm Dawida, Psalm 32. Psalm 32. Dawidowy, pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła, jak podczas upałów letnich, Sela. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego, Sela. Niech modli się do Ciebie każdy pobożny w czasie niedoli. Gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku. Otaczasz mnie radością wybawienia, Sela. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać, aby się nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień. Kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza. Weselcie się w Panu i radujcie sprawiedliwi. Śpiewajcie radośnie wszyscy prawego serca. Amen. Dziękujemy Bogu za to słowo. Jest to psalm Dawida. Jak myślicie, kiedy Dawid śpiewał ten psalm, czy modlił się tym psalmem, on był już wierzący, czy może jeszcze niewierzący, jak myślicie? Wierzący, wierzący, tak. To dlaczego tutaj jest tyle pokuty w tym psalmie? Powiedzcie mi, skoro to wierzący. No człowiek wierzący i pokutuje. To my wiemy, że pokutować to trzeba wtedy, gdy się nawracamy, gdy ktoś nam, ewangelista, głosi Słowo Boże, mówi nam, że bez Jezusa jesteśmy grzeszni, idziemy na wieczne potępienie i tak dalej, tłumaczy nam Ewangelię i w pewnym momencie Duch Święty działa, my zaczynamy rozumieć, ta Boża łaska zaczyna przenikać nasze serce i nawracamy się i przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca i do swojego życia, upamiętujemy się ze swoich grzechów. I to nazywamy właśnie tą pokutą, tym upamiętaniem. I Czy każdy z nas ma takie świadectwo? Czy możesz powiedzieć, że w twoim życiu był taki dzień, taka chwila, kiedy to uczyniłeś? Oj, mało rąk. To może zmienię kazanie i będę mówił ku upamiętaniu dzisiaj. Wiecie, coraz częściej wracam do momentu mojego nawrócenia i pamiętam to jak dzisiaj. Pamiętam to jak dzisiaj, spotkanie młodzieżowe w Koszalinie. I to Zbyszek Rutkowski jeszcze wtedy głosił. Głosił, a ja już nie mogłem się doczekać, bo już chciałem oddać swoje życie Jezusowi wtedy. Ja mówię, no niech on już skończy mówić. Ja już jestem gotowy. Już tę decyzję chcę podjąć. I naprawdę ze łzami w oczach przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca, do swojego życia. I to było, wiecie, to już było ładnych parę lat, jak widać po moim wyglądzie. Miałem wtedy lat 15 czy 16, 15 lat. I ostatnio, może nie ostatnio, od pewnego czasu, poprzez to, co przeżywam, poprzez to, w jaki sposób Duch Święty mnie prowadzi, jaka też literatura wpada w moje ręce, zaczynam coraz bardziej doświadczać tego, co można nazywać darem pokuty dla człowieka wierzącego. I to może brzmi tak strasznie, ojejku, znowu pokuta, czyli znowu jakieś traumatyczne, wielkie przeżycie rozdzierające moje serce. Po co mi to? Czy jest mi to do czegokolwiek potrzebne? Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, że tak, że Bóg w swojej łasce, ażeby człowieka wierzącego prowadzić poprzez życie ku swojej chwale, do wieczności, żeby nasze życie było przepełnione Bożą łaską, Bożą obecnością, obecnością Jezusa Chrystusa, żebyśmy w naszym życiu chrześcijańskim byli aktywni, sprawni, gotowi do wszelkiego dobrego dzieła, w nas musi cały czas pracować Duch Święty ku upamiętaniu. No bo jak widzimy, zgodziliśmy się wszyscy, że Dawid napisał, czy śpiewał, czy modlił się tym psalmem, no jako wierzący w Boga. Jako wierzący w Boga. I kiedy popatrzymy na ten psalm, to widzimy tutaj takie dwa elementy. W wierszu piątym, w drugiej części czytamy, rzekłem, wyznam występki moje Panu. My z historii Dawida, czytając o jego życiu, wiemy, że Dawid był Bożym wybrańcem według Bożego serca. Bóg miał upodobanie w Dawidzie, ale zdarzały mu się upadki, zdarzały mu się błędy, zdarzały mu się potknięcia. Czyż w naszym życiu nie jest podobnie? Zdarzają nam się potknięcia, zdarzają nam się upadki. I Bóg w swojej łasce daje nam dar pokuty, upamiętania po to, żebyśmy mogli cały czas, żeby Bóg, może powiem w ten sposób, żeby Bóg cały czas mógł o nas mówić tak jak o Dawidzie, że jesteśmy według Jego serca. Że jesteśmy według Jego serca. Otwórzmy Księgę proroka Izajasza, rozdział 22, werset 22. Łatwo zapamiętać. Księga proroka Izajasza 22:22. To słowo też jest cytowane później w Księdze Objawienia 3:7, tak jak mamy odnośnik podany. I położę na jego ramieniu klucz domu Dawida. I gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. Klucz Dawida. Wiecie, klucz to jest takie urządzenie, które takie małe nosimy w kieszeni, które służy do tego, by otworzyć drzwi i je zamknąć. Jak my otworzymy drzwi, to są otwarte. Jak my zamkniemy drzwi, schowamy klucz do kieszeni, to one są zamknięte i nikt ich nie powinien otworzyć. Oczywiście są specjaliści, którzy sobie poradzą, ale zakładamy taką sytuację idealną. I prorok Izajasz mówi tutaj o kluczu domu Dawida. O kluczu Dawida. Jest wiele różnych podejść, czym jest ten klucz Dawida, ale ja chcę dzisiaj powiedzieć o takim najprostszym podejściu. Kluczem Dawida to jest jego serce. Kluczem Dawida jest jego serce. Jest to jego skruszone serce. Serce, które jest cały czas podatne na Boży głos. Wiemy, że Dawidowi przytrafił się straszny grzech, kiedy zgrzeszył z Batrzebą. I znamy tę historię z drugiej księgi Samuela, z rozdziału 12, kiedy przyszedł prorok Natan do Dawida, opowiedział mu historię o bogatym panu, który miał wiele owiec, i o słudze tego pana, który miał jedną owieczkę. I kiedy do tego bogatego pana przyjechali goście, to ten bogaty człowiek kazał swojemu słudze zabić tę jedyną owieczkę i przygotować wieczerzę. I Dawid się zbulwersował, słysząc to opowiadanie, że jak on mógł tak zrobić? Jak on mógł wziąć tę owieczkę tego sługi, która była przywiązana, która była prawie jak członek rodziny, można powiedzieć, i poświęcić ją na ucztę, kiedy on miał tych owiec tysiące. I prorok Natan powiedział Dawidowi: ty jesteś jak ten pan, bo niewinnego człowieka poświęciłeś do zaspokojenia swoich pożądliwości. I co zrobił Dawid? Dawid momentalnie pokutował, przeszedł do pochuty. Jego serce skruszyło. On momentalnie, kiedy prorok Natan mu o tym powiedział, zaczął pokutować. Możemy o tym czytać, możecie o tym przeczytać dokładnie. I to właśnie jest klucz, takie serce Dawida. I pomimo tego upadku, tego grzechu, oczywiście my w żaden sposób nie usprawiedliwiamy, bo to było straszne. Konsekwencje tego grzechu już były do końca życia w jego rodzinie. Miecz od jego rodziny już nie odszedł. Ale tu chodzi o Boże przebaczenie, które on uzyskał na podstawie tego, jakie miał serce. Jakie miał serce. Serce skruszone. To jest właśnie ten klucz. To jest właśnie ten klucz, który Dawid miał. I tu jest mowa też o domu Dawida, czyli tym domu Dawida, tym duchowym domem Dawida przez Pana Jezusa Chrystusa my jesteśmy. I ten sam klucz my mamy w naszych rękach dzisiaj do tego, by coś otworzyć i też coś zamknąć. Kiedy my przychodzimy ze skruszonym sercem do Boga, to wierzcie mi, coś się zamyka po to, żeby coś się otworzyło. Kiedy naprawdę przychodzimy do naszego Pana z takim sercem, jakie miał Dawid, naprawdę, kiedy zamykamy pewne rzeczy poprzez ten dar pokuty, coś zaczyna się dziać. Wiecie, dar pokuty to jest coś ponadnaturalnego. Z jednej strony, tak jak czytaliśmy w psalmie, że to Dawid musiał powiedzieć, że wyznam występki moje Panu. To jest właśnie taka decyzja, że on musiał dojść do takiego momentu, że powie: wyznam występki. Wiecie, kiedy ja sobie to uświadomiłem i zacząłem też pewnego rodzaju w swoim życiu decyzję podejmować. Kiedy powiem: Boże, ja chcę Ci wyznać pewne rzeczy, ale Ty mi zacznij pokazywać. To Bóg zaczął pokazywać. Nawet takie rzeczy, których nie spodziewałem się, że powinienem to Bogu wyznać. Czasami są to rzeczy oczywiste, które powinniśmy Bogu wyznać. Najłatwiej jest rozpoznać to takie rzeczy, z którymi mamy ciągle problemy, które często się powtarzają w naszym życiu. Nie możemy sobie z tym poradzić. To wtedy dobrze jest powiedzieć: Boże, ja określam, jeżeli nie przyjdziesz dzisiaj, to będzie dla mnie zgroza, jeżeli przyjdziesz dzisiaj, a ja mam te rzeczy nieuporządkowane. Ale jeżeli jeszcze przedłużysz moje dni, to ustalam ten i ten dzień przed Tobą, kiedy nie będzie nikogo w domu, bo to tego przed ludźmi nie wolno robić. Nie powinno się robić. Ale to będzie taki dzień, kiedy nie będzie nikogo, kiedy zamknę się w swojej komorze, padnę na kolana i zacznę Tobie mówić, zacznę z Tobą rozmawiać. I tu też mamy taką decyzję: wyznam występki moje Panu. I kiedy my taką decyzję podejmiemy, to ja z całym sercem mogę powiedzieć, że Bóg stanie za taką decyzją. Bóg da Ci ten czas. Bóg da Ci taką możliwość, że doznasz tego, co Dawid później powiedział: Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Ale to wyznanie jest poprzedzone tym, co możemy czytać wcześniej. Kiedy przychodzi naprawdę od Boga taki czas na upamiętanie się, mówię o życiu człowieka wierzącego, kiedy Ten czas mamy wyznaczony. Kiedy padniemy na kolana, to zacznie się coś dziać duchowego w naszym życiu. Zacznie się coś dziać, co można nazwać tylko i wyłącznie dziełem Ducha Świętego. I Dawid tutaj mówi, gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Wyobrażacie sobie pokuta Dawida przez cały dzień. Przez cały dzień. I to tu jest taki paradoks, bo z jednej strony jest tutaj mowa o błagalnym wołaniu i o milczeniu. Czyli ja sobie wyobrażam tak, że w tym czasie, kiedy Dawid sobie zadał, że on musi uporządkować pewne rzeczy przed Bogiem, był czas, kiedy on z całego serca wołał, kiedy płakał, Boże, wybacz mi, Boże, Boże, przepraszam Ciebie za to, co uczyniłem. I później następowała może taka cisza przed Panem, bo to trwało cały dzień. Cisza przed Panem, że on mógł doznawać takiego Bożego przebaczenia. Bożego przebaczenia do swojego życia. I nawet tutaj pisze, że siła moja zanikła. To jest taki czas, kiedy siły fizyczne nas naprawdę opuszczają, kiedy w sposób rzeczywisty, w sposób duchowy mamy taką łączność z Panem. I później jest to wyznanie, ty odpuściłeś winę grzechu mego. I wtedy przychodzi radość, wtedy przychodzi nowa jakość do naszego życia. Żyjąc w świecie, jako ludzie wierzący, obserwujemy, że coraz trudniej jest być wierzącym, mówią niektórzy ludzie. Widzimy po zborach zeświadczenie, upodobnianie się do tego świata. Ludzie przybierają normy i formy, jakie obowiązują w tym świecie. Zaczynają stosować reguły z tego świata. To zaczyna przenikać coraz bardziej do zborów ewangelicznych. I często ludzie rozkładają ręce i mówią, pastorzy rozkładają ręce, no takie czasy nastały, co my możemy zrobić? A okazuje się, że zbory wyprodukowały dziwnych wierzących. Wierzących bez ducha pokuty, bez klucza, który Dawid miał, który pokazany jest w Słowie Bożym, skruszone serce. Bo to mówi się, powiedz tylko modlitwę grzesznika i wszystko będzie okej, Bóg ci wszystko przebaczy. I taki ktoś powtarza modlitwę grzesznika, mówię, przy nawróceniu, bez żadnych emocji, bez jakiegokolwiek przeżycia wewnętrznego i mówi mu się, od tej pory jesteś zbawiony. Idź i ciesz się. Nawet mu się nie mówi, idź i więcej nie grzesz. Później okazuje się, że kiedy zapytasz takiego człowieka, powiedz mi o dniu swojego nawrócenia, upamiętania, w którym narodziłeś się na nowo. On nie może powiedzieć. Wiecie, ja spotkałem się właśnie w rozmowach z ludźmi. Mówię, powiedz mi o momencie swojego nawrócenia. Nie może powiedzieć. Zacząłem przychodzić do kościoła, podobało mi się, fajna muzyka. Podobało mi się, że jest inaczej niż w kościele, w którym byłem. No i tak później pastor przyszedł, powiedział mi, no chodzisz już rok, może byś się ochrzcił. No to się ochrzciłem. I okazuje się, że bez dobrego fundamentu, bez początku, później nie można przebić się, z prawdziwym, żywym Słowem Bożym. Dlatego, że jeżeli od początku życie nie zostało skonfrontowane z Bożym Słowem jak należy, nie było prawdziwego upamiętania, nawrócenia, nowonarodzenia, trudno jest w dalszym procesie życia duchowego mówić o skruszonym sercu. Jeżeli na początku serce człowieka nie zostało złamane, jeżeli człowiek nie padł przed Bogiem i powiedział, zmiłuj się nade mną, bo jestem grzeszny. To później można mówić o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie i to nie wywiera najmniejszego wrażenia. Bo to jest jakaś tam literatura chrześcijańska, która jest podawana i nie wywiera to, nie czyni to głębszej duchowej pracy w życiu człowieka. I okazuje się, że bardzo trudno jest obecnie prowadzić ludzi, którzy są w zborach, dlatego że nie wiemy, czy on jest naprawdę wierzący, czy tylko jest w zborze. To jest jakby jedna kwestia, właściwe nawrócenie. Ale drugą kwestią jest to, że może być tak, że naprawdę nawrócimy się szczerze do Boga. Jest pokuta, jest upamiętanie, jest nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Ale zdarzy się w naszym życiu coś takiego, jak przydarzyło się Dawidowi. Niekoniecznie chodzi tutaj o ten grzech z Betrzebą, bo tu by trzeba było czytać Psalm 51, ale Dawid miał też taką historię w swoim życiu, która tak bardzo jasno mówi, pokazuje, że jeżeli chcemy żyć życiem, które podoba się Bogu, ja później powiem na koniec jeszcze, po co mamy takim życiem żyć, bo to nie jest tylko sztuka dla sztuki, to musimy zadbać o to, jak Bóg chce, żeby wszystko się odbywało. Pamiętacie historię, kiedy Dawid sprowadzał Arkę Przymierza do Jerozolimy i sprowadzał tę Arkę niedokładnie tak, jak Bóg powiedział, jak ma być Arka transportowana. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, czytamy o tym, że kiedy wykonano Arkę Przymierza, ta skrzynia miała takie ucha, w które należało włożyć drążki i te drążki nigdy nie mogły być wyjmowane. To jest druga Księga Mojżeszowa 25:13. Jeżeli tam sprawdzacie, to możecie popatrzeć. Tam jest napisane, że tych drążków nie wolno było wyciągać. I te drążki służyły do jakiego transportu? Ręcznego. A kiedy Dawid sprowadzał Arkę Przymierza do Jerozolimy, to jak ta Arka była sprowadzana? To jest druga Samuela, 6 rozdział. Na wozach. Na wozach, czyli nie do końca tak, jak Bóg to zaplanował, jak to miało być. Bo Bóg powiedział Mojżeszowi, dokładnie wykonasz tak, jak ci powiedziałem. I dokładnie macie to robić tak jak powiedziałem, prawda? I Bóg jeszcze tolerował to, że ta Arka na tym wozie jakoś jedzie, jeszcze nie ingerowała, aż do momentu, kiedy... Co się stało? Kółko gdzieś wpadło, prawda? Jedno kółko. I znalazł się człowiek, no, który naturalną jego reakcją było, on się nazywał Uza, który tą Arkę podtrzymał. I co się stało z nim? Umarł. No i teraz taki, wiecie, no, chrześcijanin XXI wieku, modernistyczny, czyli taki, wiecie, współczesny, liberalny, humanistyczny, powie tak, no po cóż taka strata? Co z ten Uza był winny? Przecież kiedy ktoś, nie wiem, prowadzi wózek i wózek gdzieś tam wpadnie, naturalną odruchem jest to, że będziemy chcieli podtrzymać. No co on był winny, że on tą Arkę chciał podtrzymać przed upadkiem? No nie był winny, po prostu zareagował, jak zareagował. Czy to rzeczywiście Bóg musiał aż tak zrobić? Ale tu nie chodzi o to, co nam się wydaje, ale chodzi o to, że Bóg chce, żeby wypełniać wszystko tak, jak On powiedział. Na tym polega posłuszeństwo, prawda? Że Bóg mówi, że mamy tak to uczynić i tak należy uczynić. Gdyby Arka była niesiona, no to nie byłoby tego upadku, ale ona była, ale ją po prostu wieźli na wozie, nie tak, jak Bóg kazał. I możemy czytać dalej, że kiedy to się wydarzyło, Dawid bardzo się zasmucił i tej Arki nie wiózł do Jerozolimy, złożył ją w depozycie w gospodarstwie Obeda Edomczyka. I to spowodowało, że ten Obed Edomczyk miał wielkie błogosławieństwo. I nadszedł czas, kiedy Dawid zrozumiał, że coś nie tak było z tym transportem Arki, pomimo tego, że chciał dobrze. Czytamy o tym, że tę Arkę już nieśli do Jerozolimy, że już była niesiona prawidłowo, czyli te drążki były włożone i ta Arka była doniesiona na miejsce tam, gdzie miała być. I teraz tak, no, czy my musimy być tak szczegółowi w naszym życiu, tak dokładnie? Czy nie można właśnie zmówić modlitwy grzesznika i tak bez emocji, nawet w naszym chrześcijańskim życiu, coś się nam zdarzy, powiedzieć, Boże, przepraszam Cię, prawda, tak jak ludzie do spowiedzi chodzą, prawda, ważne to, żeby się wyspowiadać. Coś się nam, Boże, przepraszam Cię i jeszcze raz się zdarzy, Boże, przepraszam Cię. No właśnie, chyba nie. Wiecie, kiedy Izraelita pokutował, to rwał włosy z brody, tu sobie rwał, rozrywał szaty. A to Izraelici, tak Żydzi tak robią. Dlatego, że oni rozumieli głęboki sens tego, jak należy przyjść przed Boga, kiedy się pokutuje. Ponieważ my żyjemy w takich czasach, że nie chcemy za bardzo okazywać naszych emocji, nawet Bogu, to jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wystarczy powiedzieć jakąś formułkę i sprawa jest załatwiona. Okazuje się, że nie do końca tak jest. Bo często o tym, że pewne sprawy nie są załatwione, świadczą nawroty pewnych problemów w naszym życiu. To jest tak, jak mamy ogródek i mamy chwasty, i ktoś powie, no to wystarczy kosiarką przejechać. Prawda? Kto tak pieli grządki? Kosiarką. Pielicie tak grządki? Nie, chyba nie. Nie. Trzeba dobrać się do korzenia. Tak? Do korzenia. Kiedy Jan Chrzciciel przyszedł przed Panem Jezusem i przygotowywał mu drogę, mówił, że siekiera jest przyłożona do korzenia, prawda? Czyli nie jakaś kosiarka, nie jakiś nóż, żeby tylko po wierzchu, ale do korzenia. Kiedy mówił o upamiętaniu. Czyli naprawdę, kiedy to chodzi o nasze życie, kiedy mamy problemy, kiedy doświadczamy różnego rodzaju problemów i takich często seryjnych rzeczy, które się powtarzają w naszym życiu, myślę, że to jest dowód na to, że trzeba stanąć przed Bogiem uczciwie i powiedzieć, Panie Boże, ja chcę z tym skończyć. I z jednej strony to jest zapieranie się samego siebie, branie krzyża, ale może być tak w naszym życiu, że kiedy bierzemy krzyż i zapieramy się, mówimy, że to jest taka nasza ciężka praca. I niektórzy mówią, ty musisz wykonać ciężką pracę nad zmianą swojego charakteru. Ty musisz nad tym pracować. Ty musisz nad tym pracować. Okazuje się, że nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić z wieloma rzeczami. Okazuje się, że nie dajemy rady. I mówi nam, idź do psychologa, idź do psychiatry. Psychiatrzy, psychologowie są bardzo mili, kiedy mają kontakt ze swoimi pacjentem, pokazują, że oni są profesjonalistami, ale w głębi duszy to są najbardziej poranieni ludzie. To są ci, którzy, bo psycholog, psychiatra zajmuje się duszą człowieka, a w głębi duszy to są najbardziej zawiedzeni, najbardziej pożałowania godni ludzie, którzy naprawdę nie mogą sobie poradzić sami ze sobą. A często radzą innym. To jest często tak, jak ja miałem do czynienia. O, znacie Ostrudę przecież, prawda? Kiedyś też jeździłem na obozy do Ostrudy i tam był pewien bardzo fajny pan, wzięty na obóz po to, by uczyć nas żeglować. Wspaniale nauczył nas żeglować, bo wsiadał do żaglówki i razem z nami pływał. I się bardzo szybko nauczyliśmy tego, jak to wszystko robić i tak dalej, zawracać. Natomiast on powiedział taką rzecz. Ja jeszcze mogę was przeszkolić z windsurfingu. Ale wiecie, ja tylko powiem wam teoretycznie, bo ja nigdy na tym nie pływałem. No jakoś nikt się nie nauczył za bardzo. Ktoś tam próbował, on tam z żeglą mówił, no pochyl ten żagiel i tak dalej, ale nic z tego nie wyszło. I często właśnie z doradcami światowymi jest w ten sposób, że on mówi, że ja mogę ci powiedzieć, jak to jest, ale ja sam nie umiem, bo mnie tak nauczyli w szkole. I chodzi o to, że rozwiązaniem pewnych problemów jest tylko i wyłącznie przeżycie takiego działania Bożej siekiery od korzeni. I tą jedyną drogą jest naprawdę szczera pokuta przed Panem. Szczera pokuta przed Panem. Wiecie, i tu wcale nie chodzi o jakieś takie, wiecie, no nie wiem, czy można w ogóle robić gradację grzechów. Ale jestem przekonany, że w życiu każdego wierzącego człowieka są rzeczy, które nam przeszkadzają. I nawet nie mamy śmiałości, by o tym porozmawiać z drugim bratem, z siostrą, z pastorem. Często tak jest, że nie mamy śmiałości. Najlepszym sposobem, by te rzeczy, które naprawdę nam ciążą, jest dojście do takiego momentu, kiedy powiemy dosyć, Boże. Dlatego, że to nie chwali Ciebie, a wręcz przeciwnie, to zaburza moje życie duchowe. Bo diabeł bardzo szybko może wykorzystać to przeciwko nam. I w takim momencie bardzo dobrze jest przyjść do Boga, wyznaczyć dzień, kiedy powiesz, Boże, to jest ten dzień, kiedy ja będę tę sprawę załatwiał. I okazuje się, że kiedy przyjdziesz z taką jedną sprawą, która zaczyna cię niepokoić, Duch Święty zaczyna ci dawać inne sprawy, przypominać inne rzeczy, które może z twojego punktu widzenia nie są problemem, ale skoro Duch Święty zaczyna to pokazywać, to jest to pewnego rodzaju przeszkoda. I to wszystko nie jest po to, żebyśmy czuli się wspaniale. To też jest jakiś powód, że Bóg chce, żebyśmy się czuli wspaniale jako dzieci Boże. Ale wszystko po to, żeby słowo, które głosimy, i nie tylko z tego miejsca z kazalnicy, ale słowo, które głosimy do innych, miało moc. Żebyśmy to, co mówimy, nie wypływało tylko z naszej wiedzy, ale z serca, żeby mówić to, co naprawdę przeżyliśmy. Bo tak naprawdę ludzie nie będą właściwie reagować na słowa bez pokrycia. Kiedy za tym, co mówimy, stoi całe nasze życie, kiedy zadbamy w naszym życiu o to, żeby być cały czas mieć uporządkowaną relację z Bogiem, kiedy będziemy o to dbać, to, bracia i siostry, mogę wam powiedzieć, że w takim stanie, kiedy otworzymy usta, by komuś zwiastować Ewangelię, to będzie zwiastowanie z mocą ku upamiętaniu takiego człowieka. Bo tak naprawdę, po co my jesteśmy? Po co Bóg nas zostawił na tej ziemi? Po co Pan Jezus nas zostawił? Po to, żebyśmy byli solą, żebyśmy byli światłem, żebyśmy byli żywym świadectwem obecności Bożej na tym świecie. Że Bóg jest, że On żyje, że On króluje, że panuje. Klucz Dawida. Klucz Dawida został przekazany do jego domu. Ten klucz, siostro i bracie, jest w twoich rękach. Jeżeli podejmiesz decyzję, że chcesz coś zamknąć po to, by coś się otworzyło i powiesz to przed Bogiem zdeterminowany, że tak chcesz, to tak się stanie. To tak się stanie. To tak się stanie. Ja nie chcę gwarantować to dlatego, że to sam przeżywam, ale dlatego, że Boże Słowo tak mówi, że Boże Słowo mnie o tym zapewnia, że ja widzę to w Bożym Słowie, w życiu Dawida, że widzę to w Bożym Słowie, w życiu wielu innych mężów. I wtedy naprawdę będziemy mogli być prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa, bo to nie nasze słowa, ale nasze życie jest prawdziwym świadectwem. Ma być prawdziwym świadectwem. Amen.